Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk przez Skype'a jest minister Marcin Horała, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie ministrze, Centralny Port Komunikacyjny, największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce, a pan ją nadzoruje z ramienia rządu. Niedawno premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie ona nadal realizowana, ale ja przypomnę, że do końca 2027 roku miał być finał tej inwestycji. I czy nadal jest to możliwe, czy też należy nieco skorygować plany? Jak tam jest, panie ministrze, z tymi planami?
Finał jest jak najbardziej możliwy, choć jest to i zawsze był bardzo ambitny cel. Taki porównywałem to do złotego medalu na olimpiadzie. No wiadomo, że nie każdy sportowiec z tych, którzy trenują, ćwiczą, starają się, zdobędzie na końcu złoty medal na olimpiadzie, więc różnie jeszcze po drodze może wystąpić, ale na ten moment nic takiego się nie stało, co by ten harmonogram zaburzyło czy uczyniło niemożliwym do wykonania.
To teraz nieco twardsze słowa. Listonosze posłańcy śmierci, zabójcze koperty, grupa przestępcza to opis. Dokąd ta retoryka doprowadzi?
No to są jakieś straszne opary absurdu. Ja mam nadzieję, że doprowadzi jednak do jakiegoś otrzeźwienia, że poziom absurdalności tego rodzaju zarzutów, to znaczy, że jak rozumiem, koronawirus spokojnie przechodzi obok czy przepuszcza miliony codziennie dostarczanych przesyłek, bo Poczta Polska codziennie dostarcza kilka milionów listów poleconych, paczek, ale to przecież również firmy kurierskie, to również jedzenie na wynos, no i taki na przykład karton pizzy, jak rozumiem, też koronawirusa nie przenosi, tylko ten koronawirus siedzi z boku i czeka, żeby zobaczyć kopertę wyborczą i na tą kopertę wskoczy i będzie zarażać. O tym, jak niedawno, chyba wczoraj czy przedwczoraj, obiegło sieć takie wyjątki z Gazety Wyborczej, która z jednej strony właśnie pisze o tych kopertach śmierci, a z drugiej strony swoich czytelników zachęca do zamawiania u listonoszy prenumerat i dostarczania pocztą tejże gazety. No to chociażby ten jeden niewielki przypadek pokazuje, jak bardzo to się wszystko logicznie, no przepraszam za kolokwializm, nie trzyma kupy. To jest po prostu bezsensowne, to jest takie czyste granie na ludzkim strachu, emocjach, bez żadnego związku z rzeczywistością.
Taka niespójność przekazu. Czy w ogóle rząd rozważa zmianę terminu przeprowadzenia wyborów? Bo mowa jest o 10 maja, ale też i o 17 maja. Jak to jest? Jakie scenariusze są rozważane, panie ministrze?
Te scenariusze są rozważane. Według obecnego stanu prawnego, tego, który teraz obowiązuje w Polsce, wybory odbywają się 10 maja, odbywają się w sposób tradycyjny, ale prawo do głosowania korespondencyjnego w nich ma prawie 10 milionów Polaków, bo wszyscy, którzy przekroczyli 60 rok życia oraz są ci, którzy są na kwarantannie, dlatego trwają przygotowania szeroko zakrojone do wyborów korespondencyjnych. Są drukowane karty, pobierane dane i tak dalej. Natomiast w Senacie celowo sabotowana jest ustawa, która daje wszystkim Polakom prawo do głosowania korespondencyjnego. To się akurat o tyle dobrze składa właśnie, że te przygotowania już trwają, że nawet jeżeli na ostatnią chwilę ta ustawa będzie przyjęta, to będzie techniczna możliwość, będzie poczta i wszystkie instytucje przygotowane do tego głosowania korespondencyjnego. Ta ustawa również przewiduje, że marszałek Sejmu może tę swoją decyzję przypisaną mu konstytucyjnie, bo to marszałek Sejmu jest przez konstytucję wyznaczony do wyznaczenia terminu wyborów, przesunąć nieco w czasie, nieco nadal mieszcząc się w tych konstytucyjnych widełkach, kiedy te wybory muszą się odbyć. Czyli ostateczny ten termin by upływał w sobotę 23 maja, więc taka zmiana, to przełożenie o tydzień, trochę więcej niż tydzień, jest możliwa i zgodna z konstytucją, jeżeli Senat przyjmie tę ustawę lub odrzuci, a Sejm z kolei odrzuci to weto Senatu, czego można się spodziewać, natomiast no tu Senat celowo sabotuje, przeciąga, żeby po prostu coś nie wyszło z organizacją wyborów, żeby było jak najmniej czasu na organizację. Rozumiem, że wtedy ci sami politycy opozycji, co są w Senacie, będą atakowali, jaki to straszny rząd, że nie zorganizował wyborów w 3 dni, podczas gdy oni miesiąc z tego czasu na przygotowania zabierają, przetrzymując w Senacie ustawę.
Panie ministrze, wybory zawsze odbywały się w niedzielę. 23 maja, tak jak sam pan powiedział, to sobota. I co mówi na to ustawa, konstytucja? Czy wybory mogą się odbyć w sobotę, czy koniecznie muszą być przeprowadzone w niedzielę?
No więc konstytucja mówi, że wybory muszą się odbyć między 75 a setnym dniem kalendarzowym i nie przesądza tego, czy musi się odbyć akurat w niedzielę. O tym mówi kodeks wyborczy, a specustawa, która teraz jest procedowana przez Senat, mówi, że jest szczególną ustawą, która wyłącza w niektórych przepisach kodeks wyborczy do przeprowadzenia wyborów w stanie epidemii. Także tak, mogłyby się odbyć również w sobotę. Zresztą w przypadku głosowania korespondencyjnego, no ten dzień odbywania się wyborów jest taki dosyć względny, no bo wcześniej trzeba dostarczyć pakiety, później trzeba je zebrać, więc to jest tylko dzień wrzucenia koperty do skrzynki czy do urny. Więc tak, według tej nowej ustawy takim dniem mogłaby być również sobota.
To dalej, kwestie techniczne. Prezydenci Gdańska, Sopotu, Gdyni, Poznania, Warszawy powiedzieli, że nie udostępnią Poczcie Polskiej spisu wyborców. I co wtedy? Jaki rząd przewiduje inny scenariusz, jeśli do takiej sytuacji dojdzie? I czy w ogóle prezydenci miast mają prawo odmówić wydania spisu wyborców, przekazania spisu wyborców poczcie?
Więc oczywiście, że nie mają prawa go odmówić. W ogóle spis wyborców to nie jest jakaś prywatna własność tego czy innego prezydenta miasta, ani nawet nie jest to własność tego czy innego samorządu jako organu. Prowadzenie spisu wyborców jest zadaniem powierzonym samorządowi, które on wykonuje w imieniu Państwowej Komisji Wyborczej, w imieniu państwa, krótko mówiąc. I tu jasno mówi obowiązujący już przepis ustawy, bo ci prezydenci mówią, że nie wydadzą spisów, bo ta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jeszcze nie przeszła przez Senat, jeszcze nie obowiązuje. No okej, okay, tylko obowiązująca specustawa, która już weszła w życie, w swoim artykule 99 mówi wyraźnie, że operator wyznaczony w rozumieniu ustawy prawo pocztowe po złożeniu przez siebie wniosku w formie elektronicznej otrzymuje dane z rejestru PESEL bądź też innego spisu lub rejestru będącego w dyspozycji organu administracji publicznej, jeżeli dane te są potrzebne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów prezydenta Rzeczpospolitej. To jest bardzo jasna, klarowna podstawa prawna i prezydenci czy burmistrzowie miast nie mają prawa odmówić wydania tych spisów wyborców. Ja rozumiem, że głównym powodem tutaj zmartwienia prezydentów było to, że ta prośba w formie elektronicznej, co też wyraźnie przesądza prawo, była wysłana e-mailem o 2 w nocy. Widzę, że jeszcze się chyba prezydenci nie przedstawili na ten tryb, że mamy pandemię i nie urzęduje się tylko od 8 do 16 i na wszystko 5 papierów i 10 pieczątek, tylko po prostu realizuje się konkretne działania i pracuje 24 godziny na dobę. Ale skoro się tak upierają, to domniemam, że zostanie im dostarczone na czerpanym papierze pozłacanymi literami to sama prośba i oni ją zrealizują, bo nie mają innego wyjścia, bo gdyby nie zrealizowali, to łamaliby prawo. Ja już tu nie chcę mówić konkretnie, ale polskie prawo od dawna, zresztą od wielu dziesiątków lat już, właściwie od reformy samorządowej, przewiduje procedurę, co się dzieje z organami samorządu, które uporczywie łamią prawo.
To co się dzieje? Jakie konsekwencje mogą być podjęte wobec takich samorządowców? Panie ministrze.
Po pierwsze się wzywa do usunięcia tego stanu, potem może wojewoda wydawać akty prawa zastępcze za ten organ, a jeżeli on właśnie pozostaje uporczywie, no to tam na końcu jest mianowanie komisarza w miejsce, po prostu się odwołuje taki organ, jest mianowany komisarz rządowy, który zarządza tymczasowo taką jednostką samorządu, no i potem odbywają się przedterminowe wybory. Ale ja naprawdę nie chcę tutaj o tym mówić, bo to potem z tego się robią hard newsy, że ktoś tam komuś grozi czy coś. No mówię, takie są przepisy po prostu prawa, ja tylko o nich uprzejmie przypominam i mam głęboką nadzieję, że samorządowcy się opamiętają. To zresztą nawiasem mówiąc pokazuje, i tu muszę się uderzyć w piersi, że chyba popełniliśmy błąd nowelizując kodeks wyborczy, bo w pierwszej jego wersji chcieliśmy całkowicie odebrać organizację wyborów samorządom terytorialnym, bo przecież tam to są politycy, którzy nawet nieraz startują sami w wyborach. Przecież mają swoje sympatie polityczne, co teraz widać jak na dłoni. To powinna być niezależna, apolityczna administracja państwowa podległa tylko PKW i komisarzom wyborczym. No, zrobił się wtedy wielki szum i protesty samorządów i pod wpływem tego odstąpiliśmy, co teraz widać jasno było błędem i trzeba było po prostu tę reformę 2 lata temu do końca przeprowadzić. Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Jeszcze raz mówię, liczę na opamiętanie samorządowców, opamiętanie prezydentów, że po prostu zrealizują swoje obowiązki.
Wybory tajne, bezpośrednie, powszechne, równe. Opozycja krzyczy, że w takiej formule, korespondencyjnej, one takie nie będą.
No to kolejna hipokryzja opozycji, ponieważ ja przypomnę, że powszechne wybory korespondencyjne w Polsce przez pewien czas już były dostępne, obowiązywały i uchwaliła je Platforma Obywatelska. I według tej samej procedury co teraz, że 2 koperty, oświadczenie, karta wyborcza i każdy obywatel tak mógł głosować, to Platforma Obywatelska to uchwaliła i wtedy były powszechne, równe, bezpośrednie, a teraz jakoś nie są. A teraz właśnie ja dostrzegam szereg wad i problemów z wyborami korespondencyjnymi. Osobiście byłem i jestem generalnie ich przeciwnikiem, ale w normalnym czasie, no wtedy, kiedy nie ma pandemii. No teraz w przypadku pandemii to, żeby zmniejszyć liczbę bezpośrednich kontaktów między ludźmi, te kwestie właśnie epidemiologiczne są na tyle ważne, że ten skądinąd nieidealny sposób, może tak go nazwijmy, głosowania z powodu tych epidemiologicznych trzeba przyjąć. Opozycja natomiast, zwłaszcza Platforma Obywatelska, która kiedyś i bez tych specjalnych powodów i bez tej specjalnej sytuacji mówiła, że wybory korespondencyjne są kwintesencją demokracji, właśnie upowszechnianiem prawa wyborczego, że każdy powinien móc głosować korespondencyjnie, teraz nagle mówi, że jest to niedopuszczalne, że są to jakieś nieprawdziwe wybory. Nic bardziej mylnego. Zresztą gdybyśmy tak krok po kroku przeszli ten cały techniczny proces wyborczy, pewnie na to nie ma czasu, no to byśmy zobaczyli, że tu wszelkie zabezpieczenia są i że nie ma takiej opcji, żeby one były fałszowane czy w jakikolwiek inny sposób naruszane. Dość powiedzieć, że nad całym procesem nadal będą czuwać komisje wyborcze, w których nadal będą przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych, jeżeli tylko te komitety je zgłoszą, więc również komitetów opozycyjnych.
Panie ministrze, w co gra wicepremier Jarosław Gowin? I czy większość sejmowa jest stabilna?
Szczerze mówiąc, no to jest pytanie do pana przewodniczącego, do niedawna wicepremiera Gowina. Ja nie do końca może rozumiem wszystkie ruchy pana premiera. No bo tak, po pierwsze mówi o zatroskaniu tą właśnie sytuacją epidemiczną, żeby nie doprowadzać wyborami do zarażeń i że dlatego jest przeciwny ustawie teraz procedowanej w Senacie o głosowaniu korespondencyjnym. No jeżeli ta ustawa zostanie koniec końców odrzucona, to wybory odbywają się 10 maja bezpośrednio w sposób taki tradycyjny jak zwykle, a korespondencyjnie będą mogły głosować tylko osoby starsze i na kwarantannie, więc w sposób oczywisty poprzez odrzucenie tego trybu wyborów to ewentualne domniemanie zagrożenie epidemiczne raczej wzrośnie, a nie zmaleje. Po drugie, zerwanie koalicji rządowej teraz spowodowałoby, że trzeba jeszcze odbyć przedterminowe wybory parlamentarne, czyli kolejne wybory w czasie epidemii. No wszystko to dla mnie wygląda nielogicznie, ciężko mi powiedzieć. Być może taka jest moja domniemanie, zakład, mówię tylko moje prywatne jakby takie przeczucie, że być może w pewnym momencie ktoś pana premiera strasznie nastraszył, wpadł w taki stan emocjonalny, który czasem w czasach pandemii można wpaść, no i powiedział 3 słowa publicznie, a teraz trochę mu się głupio z tego wycofać, że, no, że po prostu nie miał racji, że można wybory przecież bezpiecznie korespondencyjnie zorganizować. Ja myślę, że czasem lepiej jednak przyznać, że się nie miało racji, niż zrywać koalicję rządzącą i sprowadzać na Polskę duży kryzys konstytucyjny. Myślę, że do tego też koniec końców ta refleksja, czy pan, no, dla pana premiera Gowina, czy dla przynajmniej wystarczającej liczby posłów Porozumienia, ta refleksja do nich, u nich zajdzie i ostatecznie po prostu przyjmiemy i przeprowadzimy te bezpieczne wybory korespondencyjne.
Panie ministrze, pan prezydent jest ważnym ogniwem systemu legislacyjnego w Polsce. Jeśli by nie doszło do wyborów w maju, to co by się z Polską stało? Jakie konsekwencje to by przyniosło?
Oto mamy bardzo poważny kryzys konstytucyjny, ponieważ w międzyczasie wygaśnie kadencja prezydenta i właściwie nie będzie prezydenta. Można domniemać, że tymczasowo, bo takie jest założenie, funkcję prezydenta pełni marszałek Sejmu. No i cały czas musimy odbyć wybory, tak? Więc pewnie nadal w czasie epidemii, znaczy po pierwsze mamy takiego quasi prezydenta niewybranego przez bliżej nieokreślony czas, a po drugie i tak wiszą nad nami wybory, które trzeba przeprowadzić, tylko właściwie pytanie kiedy? No to już by zależało od tego, na jakiej zasadzie by się te wybory nie odbyły. Gdyby się tak po prostu nie odbyły, w takim scenariuszu przykładowym, no mam nadzieję, że do niego nie dojdzie, że 7 maja w wyniku wolty części posłów Porozumienia nie zostaje podtrzymane weto Senatu, czyli nie zostają przeprowadzone wybory korespondencyjne, czyli za 3 dni muszą się odbyć wybory tradycyjne, a one się technicznie nie odbywają, bo z kolei na przykład wójtowie, burmistrzowie i prezydenci je torpedują i po prostu ich nie organizują. No, to wówczas mamy bardzo trudną sytuację, kryzys konstytucyjny i właściwie tą trudną sytuację, jaką mamy z powodu pandemii i wynikającego z niej kryzysu gospodarczego, czynimy katastrofalną. Jednak mam tutaj naprawdę szczerą nadzieję, że się wszyscy opamiętają i nie doprowadzą Polski do takich kłopotów. I myślę, że nie doprowadzą, że po prostu jeszcze raz powtórzę, odbędą się wybory korespondencyjne w terminie konstytucyjnym. Może nie idealne, ale przynajmniej będziemy je mieli odbyte zgodnie z podstawowymi tymi zasadami demokracji. Będziemy mieli wybranego takiego czy innego prezydenta. Ja nie wiem, czemu kandydaci opozycyjni z góry zakładają, że są tak strasznie słabi, że nie mają żadnej szansy wygrać wyborów. No i po prostu tak będzie. Nie idźmy w te czarne scenariusze.
Apeluje pan o frekwencję zapewne.
Oczywiście, że tak. Wybory, tak jak mówię, są bezpieczne. Każdy dostanie do domu dwie koperty, mniejszą i większą. Do mniejszej wkłada swój głos, zamyka ją szczelnie, to żeby zachować warunek tajności głosu. Następnie do tej większej razem z kopertą z głosem wkłada oświadczenie razem ze swoimi danymi, żeby potwierdzić, że to on osobiście, osoba uprawniona do głosowania, znajdująca się w spisie wyborców, oddała ten głos. Następnie to będzie wrzucane do specjalnych skrzynek, urn wyborczych, które będą umieszczone, no zrobimy wszystko, żeby tak było, choć tu muszą udostępnić znów samorządy miejsca, przed dawnymi lokalami wyborczymi, w tych na dworzu, ale w tych miejscach, gdzie dawniej były lokale wyborcze, więc każdy będzie wiedział, gdzie się udać i tam do tej skrzynki, zachowując odstępy oczywiście i wszelkie przepisy epidemiczne, wrzuca ten swój głos. One następnie przez komisje wyborcze, miejskie komisje wyborcze, te koperty będą wyjmowane. Najpierw otwarta ta większa koperta, żeby sprawdzić ze spisem wyborców, czy faktycznie osoba uprawniona głosowała, a te mniejsze zamknięte, wrzucane znów do jednej urny czy do jednej puli, po to, żeby nie było wiadomo, kto jak zagłosował. W tych komisjach będą przedstawiciele wszystkich komitetów, no i później policzą te głosy. Prosta procedura, zresztą taka sama, jak i do tej pory obowiązywała w prawie i nikt jej nie podważał, tylko do tej pory poza krótkim okresem za czasów Platformy była zawężona do pewnych grup społecznych, do niepełnosprawnych, do starszych. Był też moment, kiedy była dostępna wszystkim. Teraz znów będzie na ten czas szczególny pandemii dostępna wszystkim obywatelom.
Pan minister Horała apeluje o frekwencję w wyborach. Mamy nadzieję, że nie dojdzie do kryzysu konstytucyjnego. Dziękuję serdecznie, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję państwu.
Bardzo dziękuję. Pozdrowienia.
Gość dnia Radia Gdańsk.